Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Jak wygląda praca rzeźbiarza? O czym opowiada się tworząc abstrakcję? Czy wszystko jest zawsze zaplanowane? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moim dzisiejszym gościem jest Norbert Delma. Rzeźbiarz, performer, ale także kurator eksperymentalnych wystaw. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Mirosława Bałki oraz studiował też w Sztuki Piękne w Londynie. Dzień dobry, Norbercie. Jak się masz dzisiaj?
Mam się wspaniale. Tam tylko poprawię, że studiowałem w Falmouth, Cornwallu.
A, to
ale
przepraszam.
W Wielkiej Brytanii, tak. To jedyna taka zmiana. Reszta się zgadza. Chociaż ten eksperymentalny kurator jest zawsze, nie wiem, czy to nie jest na wyrost troszkę wypowiedziany statement w tym moim oświadczeniu internetowym, no ale fakt jest taki, że prowadziłem przestrzeń, którą kuratorowałem, tylko że już tego nie robię, ale miałem taki...
O, a dlaczego już tego nie robisz?
Wiesz co, ja założyłem stroboskop ze znajomymi 7 lat temu. To jest taka była oddolna inicjatywa. To był trochę artist run space. Jeden w ogóle z pierwszych w Warszawie wtedy. Jeden z nielicznych w Polsce, gdzie kultura artist run space'ów jest bardzo powszechna w Europie. I brakowało mi bardzo takiej inicjatywy, takiej trzeciej drogi, można by powiedzieć. Takiej alternatywnej ścieżki, która by troszeczkę miała inną agendę niż galeria i niż instytucje, które już wtedy gdzieś miałem wrażenie, że są zbyt sfokusowane na własny program. I brakowało mi po prostu alternatywnego podejścia. Więc wynająłem taki komunistyczny garaż na Mokotowie, który odremontowałem na White Cube i robiłem tam wystawy polskim artystom zagranicznym, których poznawałem na rezydencjach. Mieliśmy wystawy Węgrów, mieliśmy wystawy ludzi ze Stanów. I to miało bardzo fajną energię. 2 razy w Warsaw Gallery Weekend braliśmy udział. A później po prostu u mnie zmieniła się trochę koniunktura i się bardzo zagęściła moja praktyka i miałem jakby dużo własnej pracy i czułem, że nie mam tyle miejsca i tyle czasu, ani też tyle miejsca w głowie, żeby uczciwie chodzić po pracowniach, rozmawiać i musiałem jakby inaczej zoptymalizować ten czas. Więc przekazałem po prostu ten stroboskop dalej kolejnym osobom, które, bo to nigdy nie miało być dziedzictwo, to miała być idea, jak pokazanie i udowodnienie, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne i że w ogóle są dużo, moim zdaniem, dużo bardziej wartościowe niż taka młoda kariera, która jest od razu komercyjna, że odkrywanie praktyki jest trochę ukryte właśnie w takich, powiedzmy, nie miejsca, w których się nie konsoliduje jeszcze kapitału, tylko gdzie się tak naprawdę cały czas zadaje pytania. Ten stroboskop fajnie działał i teraz też działa w jakiś tam sposób. Jest zupełnie inny program, zupełnie inne osoby to prowadzą. Ja już jakby nie jestem w żaden sposób powiązany z tą instytucją oddolną, ale on cały czas trwa i to jest w jakiś sposób na pewno powód do dumy, który mam, także jakby ta inicjatywa trwa i na pewno gdzieś tam się odcisnęła w jakiś sposób.
A czy chciałeś ją zrobić dlatego, że ktoś wcześniej dał ci szansę właśnie zanim jeszcze wszedłeś w taki tradycyjny tryb bycia w galerii, że właśnie mogłeś wystawiać się w takich mniej oficjalnych miejscach?
Wiesz co, jak? Ja zacząłem w ogóle pokazywać swoje prace na zbiórówkach i na jakichś tam, bo tam do solowych wystaw to było dużo czasu, ale na różnych jakby zbiorowych wydarzeniach sfokusowanych na tą młodą praktykę. No umówmy się, to było 1,5 dekady temu. To zacząłem to robić na drugim roku studiów już. Jakby pierwsze wystawy instytucjonalne mam w zasadzie tam mając te 22 lata. To, czego mi brakowało bardzo wtedy, czego mi dalej brakuje teraz, to są takie project space'y, które przetrwały próbę czasu. Tak jak nie przetrwały, wiesz, tej próby właśnie na przykład project space w CSW, który miał strasznie dużą moc i był w ogóle bardzo ciekawy, aczkolwiek moim zdaniem był zbyt instytucjonalny i za wysoko postawiony. bo on jednak rozmawiał z ludźmi, którzy już są widoczni. A ja zawsze chciałem, żeby to była przestrzeń, która pokazuje, że ta inicjatywa, że sztuka, że prawdziwa sztuka rodzi się z potrzeby, a nie z pragnienia. Mhm. I że tą potrzebą jest, bo czasem chcesz zrobić instalację wideo albo performatywną, efemeryczną akcję, no i nie zrobisz tego w przestrzeni domu ani pracowni. No musisz mieć przestrzeń. I ta przestrzeń musi ci dać jakiś warunek, na który musisz odpowiedzieć. Metraż, dźwięk, światło. To wszystko jest dyskusja z przestrzenią. To ja się też wywodzę z takiej praktyki rzeźbiarsko-performatywnej w cudzysłowie, czyli z pracowni Mirosława Bałki, to jest pracownia działań przestrzennych. I oni się zawsze bardzo fokusowali na dyskusji z otoczeniem. I na tym, jak to jest taka też bardzo charakterystyczna rzecz dla Mirosława Bałki. Więc to, ale to też było dla mnie zrozumiałe, naturalne, niewymuszone w żaden sposób przez szkołę. I brakowało mi po prostu takiej możliwości wtedy na studiach, która była dla mnie, dla osoby, która jest powiedzmy tam bez kotwic karierowych. Mimo, że tam już miałem jakieś swoje echa, no to jeszcze, wiesz, daleko mówić od jakichkolwiek osiągnięć. No i ten stroboskop był taką myślą i miałem trochę nadzieję, że on będzie bardziej takim impulsem, że ludzie zaczną to robić i że będą mieli charyzmę, żeby pchać takie inicjatywy. Bo od Czech, mówię, ja mieszkałem w kilku miejscach, na różnych rezydencjach byłem, no to takich przestrzeni jest mnóstwo. I one mają fantastyczne finansowania miejskie na to, żeby działały. I to są przestrzenie, które są obłędnie piękne. Nieraz Project Spacey w Czechach mają o wiele klas wyższy poziom przestrzeni niż niejedna warszawska galeria.
A jak myślisz, z czego to wynika, że takich przestrzeni ma w Polsce? Czy ludzie, którzy mają w posiadaniu takie przestrzenie, czyli A, miasta, B, prywatne osoby, nie mają takiej świadomości, że są one potrzebne? Czy nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić? Czy nie chcą tego robić, bo lepiej, żeby instytucje tym kierowały?
To jest świetne pytanie do osób, które mają takie przestrzenie. Nie mogę za nich się
ale wypowiedzieć. Czy rozmawiałeś z kimś takim? Czy, bo wiesz, może chodzi o to, że po prostu ludzie nie wiedzą, że artystom jest coś takiego bardzo potrzebne, żeby właśnie móc wyrazić się artystycznie.
Ludzie w ogóle nie wiedzą, co jest artystom potrzebne. Artyści sami często nie wiedzą, co jest im potrzebne. To są oczywiście prawdziwe zdania. Wiesz, wiele jest dyskusji na temat tego, czym są na przykład nagrody dla artystów i jakie one powinny być. I one zawsze się wydają być jakąś wielką szansą, rzadko kiedy nią są. Pamiętam, że miałem jakiś czas temu rozmowę z pewną fundacją, która tam miała jakieś ambicje konkursowe, takie czy inne. I oni mówili właśnie, co dać za nagrodę. Nie? Ja mówię, no właśnie, to jest świetne pytanie, bo to trzeba zapytać faktycznie ludzi, którzy jakby najpierw mieć taki barometr, w którym możemy odnaleźć tych ludzi, którzy faktycznie mają potrzebę tworzenia i później zobaczyć, co oni potrzebują, bo dać im pieniądze to jest oczywiście jedno, to jest olbrzymia pomoc. Bo artyści nie wydają pieniędzy na ciuchy, samochody i wiesz, i kosmetyki, bo wszyscy chodzimy mniej więcej jakoś tak w żaden sposób w większości. Raczej wydają ją na praktykę, raczej wydają na nowe płótna albo jakieś eksperymenty, albo robią jakieś odlewy dziwne i z tego coś może wyjdzie, coś nie. To jest jakby wpisane w praktykę. Więc ja zawsze mówię, że jeśli konkursy to powinny na przykład dawać na 2 lata studio. To byłaby fenomenalna nagroda. To jest olbrzymia ulga, że masz miejsce, w którym możesz tworzyć. Zamiast gdzieś tam się kiszczyć.
To mam nadzieję, że ktoś nas posłucha, kto organizuje konkursy.
Szczególnie na tym wczesnym etapie. Szczególnie, jeżeli mówimy o studentach. Szczególnie, jeżeli mówimy o pierwszych latach. No to ściągnąć z kogoś koszt studia na przykład i to jest coś niewiarygodnego. A szczególnie jeśli, no bo jeszcze powiedzmy, że jeszcze niektóre praktyki malarskie można jakoś pogodzić z miejscem, w którym się żyje, aczkolwiek spanie w farbach to jest jednak to jest wyzwanie. Ale już jeżeli to jest jakakolwiek forma przestrzenna, to w zasadzie żyje się w nieustannym śmietniku. Wiem, bo byłem w tym miejscu przez wiele lat i przez pół roku gdzieś robiłem rzeźbę w pokoju, w którym spałem i biegały po tym koty i to w ogóle było przerażające. Można powiedzieć, że cały czas się przemieszczałem w tym bardzo małym pokoju na wciągniętym brzuchu, bo cały czas coś strącałem, jakby tak było ciasno. No ale zrobiłem tą pracę i nie była najlepsza.
To świadczy o twojej dużej determinacji zdecydowanie.
Można, tak, na pewno byłem zdeterminowany wtedy.
A teraz z perspektywy czasu właśnie takie rzeczy bardzo prozaiczne i takie bardzo przyziemne uważasz są najistotniejsze, żeby rozpocząć i żeby mieć przestrzeń, że właśnie kiedy ma się zapewnione wszystkie takie normalne rzeczy i przestrzeń, w której można się tworzyć, dopiero wtedy ma się wolną głowę, czy to nie jest od siebie uzależnione?
Ja myślę, że nigdy się nie, że artyści bardzo rzadko mają wolną głowę. My, jak nie żyją w stresie związanym z własną praktyką, to bardzo często w nieustającym wątpieniu o decyzje artystyczne, życiowe, samokrytykę, dekonstrukcję i wszystko, co w zasadzie sprawia, że nie ma chwili odpoczynku. Ale czy na to pytanie można odpowiedzieć pewnie na kilka sposobów, w zależności, którą osobę tworzącą zapytamy. Czy ta osoba szuka miejsca, czy ta osoba szuka finansowania, bo to są bardzo różne rzeczy. Jest mnóstwo realizacji, które już mają miejsce, ale nie mogą dopiąć, bo im brakuje środków. I brakuje im czasem środków, które się wydają nieduże, jak 3-4 tysiące. Albo na przykład nie mogą wydać przy okazji publikacji z własnymi tekstami, które na przykład są istotne dla tej praktyki. I wtedy muszą na przykład znaleźć tam kilka tysięcy. No i to się wydaje jakby w perspektywie obrotu sztuką bardzo niedużo. Ale ludzi, którzy jakby mają te potrzeby, szukają tego, jest nieskończona ilość. Więc moim zdaniem dobre rozpoznanie... Nie da się rozpoznać jakby prawdy o tej młodej scenie, ponieważ nie ma prawdy jednej o niej. Tam każda pojedyncza osoba jest jakąś prawdą. Ale żeby dobrze ich rozpoznać, trzeba najpierw do nich pójść, a później im coś zaproponować. A często zaczynamy od tego, że wyobrażamy sobie zrobienie jakiegoś ważnego wydarzenia, w którym tak naprawdę tworzy też pewien kapitał kulturowy tego tam powiedzmy konkursu, czy jakiegoś takiego wydarzenia, które ma być tym wydarzeniem, ma być tym barometrem młodej sztuki. A potem relatywnie ta nagroda jest czymś, co nie zmienia, nie pozwala tym praktykom zauważonym czy docenionym zadać kolejnych pytań względem siebie. Nie pozwala jakby przejść kolejnych progów. Mhm. I dla mnie osobiście jest to... Ja bym inaczej to po prostu konstruował. Stroboskop na przykład miał być miejscem, w którym... Jeśli chcesz coś zrobić, to po prostu dajemy ci przestrzeń. Wiadomo, że no, ja jako młody artysta wtedy nie miałem kasy, żeby dokładać do tych projektów, ale i tak utrzymywałem to. Płaciłem czynsz, prąd i tak dalej, i tak dalej. No i to było zawsze zadbane, odmalowane. W związku z tym traktowałem to przecież jako taki barter, że ja daję jakiejś osobie tworzącej przestrzeń i ta osoba daje mi wystawę. I razem robimy wydarzenie, z czego ja nie mam żadnych udziałów w tych pracach, nie sprzedaję ich i ktokolwiek przyjdzie i cokolwiek jakby się wydarzy dalej, jest poza mną. Moim jakby celem było tylko animacja tego, powiedzmy, sektora wczesnego. Mm-hmm. No ale mówię, to było, wiesz, to było 10 lat temu i też dzisiaj inaczej wyglądają młodzi artyści. Ja tak naprawdę nie wiem do końca. Troszeczkę się zmieniły, trochę media społeczne zmieniły, wiesz, rozstawienie tych ciężarów i dużo więcej osób. Dzisiaj w zasadzie każdy artysta jest na Instagramie.
Tak.
Każdy dba o tego Instagrama. Jak ja pamiętam, na drugim roku zapytałem kuratorkę z CSW, która uczyła wtedy na Akademii Historii Sztuki Współczesnej. Zapytałem ją o zrobienie strony, że mówiłem, że będę robił stronę, to ona mi powiedziała, że artyście nie wypada mieć strony internetowej, że to galeria powinna mu obsługiwać te rzeczy. Wiesz, to jest jakiś taki absurd.
No, ale
to już wtedy był absurd, tak? Ale jak pierwszy... Ja założyłem konto na Instagramie dlatego, lat temu właściwie pewnie z 11, bo miałem wystawę w Londynie i galerzystka w Londynie powiedziała, że jeżeli nie założę konto na Instagramie, to mi nie zrobi wystawy. No bo ona mówi, jak ja mam wysyłać ludzi do ciebie, jak ja im pokazywać te prace? No oni muszą mieć dostęp do tego, muszą widzieć to. I tak naprawdę Instagram uwiarygodnił bardzo dużo karier. Pokazał ludzi, którzy faktycznie są aktywni, którzy pracują. I to archiwum, które jest bardzo dostępne, pokazuje też bardzo fajnie zmianę, dojrzewanie, albo może jakąś deklarację, że to jest moja odpowiedź w sztuce i ja się będę tego trzymał. Ale to jest w ogóle myślenie, które już jest gdzieś przyjęte i zaakceptowane po moich studiach, mam wrażenie, że wtedy to się dopiero pojawiało.
Rozumiem. A wróćmy właśnie może do czasów studiów, a może nawet i trochę wcześniej. Dlaczego rzeźba?
Dlaczego nie rzeźba? Wiesz co, ja w ogóle zacząłem studiować na grafice warszawskiej. Wtedy nie było Wydziału Mediów. Albo już nie było, albo dopiero powstał, tylko był chyba płatny, wieczorowo. Jakoś to był taki konstrukt. A grafika wtedy wydawała się bardzo prestiżowa i jakoś mnie interesowała. Po pierwszym roku zrozumiałem, że jest fajna, ale ja zadaję pytania i nikt nie chce wokół nich rozmawiać ze mną. Że ja zacząłem, pamiętam, że pierwsze prace, które robiłem jeszcze bez faktycznej, bo tam są olbrzymie braki w edukacji w tym czasie, szczególnie jakby w tej historii najświeższej z tej perspektywy akademii. Ja pamiętam, że zacząłem robić pracę ze zbieranych parasoli połamanych, bo jakaś taka wichura i w ogóle to żebrowania w śmietniku mi się tak strasznie podobały, zacząłem składać takie formy i oni mówili, no trochę taki kantor, oczywiście prawdą, ale przy tym nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Mówili, no taki kantor, trochę to była w zasadzie cała rozmowa. Ja mówię, no dobra, no ale jest okej, coś mam dalej. Wiesz, jakby to są, nie wiesz, jakby w tym momencie możesz zrobić wszystko, a nic nie wiesz. I szukasz jakiejkolwiek formy aprobaty albo dyskusji, albo punktu zaczepienia, a nie zostajesz często z niczym. No i jeden z mądrych profesorów powiedział mi na drugim roku, to była właśnie śmieszna rozmowa, bo on powiedział, wiesz co, ty się tu trochę męczysz u nas, idź na media, tam Bałka przyjechał. Ja mówię, a to jest ten Bałka? No ale wiesz, no jakby oczywiście z tej perspektywy czasu to był ten, mówię, to jest świetny artysta i ja wtedy poznałem dopiero Mirosława Bałkę, no ale też pokazuje, wiesz, to nie jest do końca, to jest oczywiście wina studentów, bo ja powinienem być czujniejszy w tym momencie, ale ja gdzieś w tyle rzeczy wkraczałem naraz, że
no, ale nie da się
przez palce mi przelatywały te informacje. I z każdego tego etapu, wiesz, zostawało mi coś, potem wracałem i uzupełniałem. Też nie jestem historykiem sztuki. I poszedłem do Mirosława i dostałem się do jego pracowni, no i tam zaczęliśmy faktycznie rozmawiać. To było miejsce, które jest mi wielce bliskie. Też jego praktyka, jego myślenie o sztuce, ale też jego podejście do studentów. Zawsze uważam, że to jest wybitny pedagog i wybitny artysta. I zdecydowanie miał inny model nauczania, inny model rozmowy. No i to też nie było łatwe miejsce, i też było miejsce spięć i kłótni i tak dalej, ale to było przynajmniej miejsce, do którego się ciągle wracało z chęcią tego pokłócenia się, bo tam się przynajmniej ktoś z tobą chciał poprzepychać, wiesz, potestować, jakby zasiać w tobie wątpliwość, która ci nie daje spać, a nie zostawiać cię z niczym.
No, ale z wątpliwością,
ja się śmieję, że zostać z wątpliwością to więcej niż zostać z pustką. Bo przynajmniej w coś wątpisz, tak? A tam nic, nie ma żadnego echa, jest pusto. Więc te pierwsze lata to były takie performatywne. Wtedy jeszcze studiowałem u Leona Tarasewicza malarstwo. Dużo malowałem u niego. Niestety profesor Tarasewicz bardzo skutecznie zabił we mnie chęć malowania, co jest taką akurat historią jakby z mojej perspektywy.
Już nigdy nie wróciłeś po studiach?
Nie, nie. Na trzecim roku zrobiłem ostatni obraz i odchodząc z pracowni przestałem malować. I zacząłem szukać po prostu innych formatów. I przez lata robiłem bardziej takie instalacje, kompozycje. Jakby wystawy były całymi anegdotami i opowieściami w sobie. Nie były nigdy rozbieralne, nie stawały po nich żadne artefakty. Nie dało się też wyciągnąć, wiesz, pojedynczego elementu jako w jakiejś takiej formy archiwum czy anegdoty. Po prostu to się rozpadało. Jak się wyciągało tą jedną słomkę, to się wszystko, wiesz, kruszyło, ale dopóki stało w ten sposób, to miało sens. Przynajmniej dla mnie w tych momentach. Ale ten cykl rzeźbiarski, który uprawiam teraz, który jest najnowszy i taki gdzieś dla mnie najbardziej zrozumiały i najdojrzalszy, no to on ma dopiero 3 lata.
To jak długo ci zajęło, żeby dojść do właśnie swojego charakterystycznego języka artystycznego?
No, jeżeli umarłbym dziś i gdyby to, był mój, gdyby to była moja ostatnia odpowiedź i ona byłaby taka, no to bym mógł powiedzieć, że pewnie około 10 lat, zanim zacząłem robić pracę tak. A czy to będzie, jak długo on będzie trwał, jak długo on będzie miał moc, jak długo on będzie ciekawy dla mnie i dla ludzi, to jest pytanie, o którym nie myślę w tej chwili.
I co się robi, kiedy się poszukuje?
Poszukuje się.
Pracuje się dużo po prostu, czy szuka się inspiracji nieustannie?
Pije się, nie śpi się, przychodzi się depresję i załamanie, kłóci się z rodziną, śmieje się oczywiście, ale tak, poniekąd to wygląda trochę w ten sposób. Ja przechodziłem duży kryzys mniej więcej na styku pandemii, tak przedpandemicznie, a potem potem w ogóle pandemia była dla mnie olbrzymim komfortem, ponieważ ja przechodziłem kryzys, nie mogłem znaleźć nowego formatu dla siebie, nowej odpowiedzi. I kiedy się wszystko wypieprzyło, to myślałem sobie, okej.
Nie tylko ja.
Mam chwilę w takim razie, żeby się zastanowić, bo wiesz, jak widzisz, że dzieją się rzeczy, że ludzie się wystawiają, twój rówieśnicy, się dzieją eventy, Warsaw Gallery Weekend, coś tam, czujesz jakieś takie FOMO, które jeszcze bardziej cię opóźnia. Choć może to nie jest prawda, ale akurat w moim przykładzie tak było. I wtedy zacząłem robić jedną rzecz i ona była ciekawym eksperymentem myślowym, ale była bez studia, nie miałem wtedy studia, taki przechodziłem bardzo duży kryzys, nie tylko jakby wobec praktyki, ale też trochę życiowy, trochę ekonomiczny. No i potem gdzieś w którymś momencie po prostu zaskoczył jakiś taki przełom, jakaś taka myśl się pojawiła, która na początku była bardziej formą jakiegoś takiego flirtu samego ze sobą, wiesz, taka, jaka fajna myśl, co my z nią zrobimy teraz, a w którymś momencie okazało się, że ona ma ciężar i że ja w ogóle ją rozumiem zupełnie inaczej. Ja potem zacząłem ją konfrontować z ludźmi i widziałem, jak oni wpadają w tą myśl, że ona ma swój ciężar i że jest uniwersalniejsza, niż mi się wydawało. Już nie jest tylko opowieścią o mnie. Mimo, że te prace są abstrakcyjnymi rzeźbami, to one tak naprawdę są rozmowami o ludziach, ludzi ze sobą. I później jakby zacząłem się bardzo przekonywać do tego, bardzo się tak uaktualniać w tym, co robię. I w tym momencie jestem bardzo przywiązany do tego cyklu i czuję, że jest bardzo mój. Że ta wizualność jest wywalczona, wyszarpana, ale jest moja, że są tam gesty i elementy, które są moje i ja je doskonale rozpoznaję, ale też wiem, że nic z tych rzeczy nie wymusiłem na sobie w żadnym momencie, że to się po prostu organicznie wytworzyło. Wiem nawet w których momentach byłem, wiesz, na tyle udało mi się być czujnym, że czułem po prostu, wiesz, jak mi się odkleja tam fragment i mi się wkleja inny, to jest taki, wiesz, to wykrzywia ci głowy, nie wiesz, co się dzieje, no mi się nagle rozumiem.
To jest to.
Złożyło mi się, tak? Bo wiesz, wiele razy to jest trochę taki żart, że nie ma jedna z takiej czystego zła, jakim można być w życiu, to na przykład komuś prezentować 5000 puzli i wymienić w środku jeden. Wiesz, co chodzi, nie kończysz, nie? Jakby zostajesz z tym gównem i ono nie pasuje, bo on jest w ogóle z innej układanki, tak? I jakby i nie da się tego skończyć, musisz to zaakceptować bez tego elementu. I to jest ten wniosek. Ja musiałem to zaakceptować z brakującymi elementami, bo miałem układanki z innych pytań i zacząłem, wiesz, żonglować nimi, ale nie mogłem złożyć obrazka. I myślę, że to było ciekawe i takie wartościowe dla mnie wtedy.
A co ci daje abstrakcja? Wiesz, dlaczego abstrakcja?
Wiesz co, to jest w ogóle dobre pytanie, bo ja nigdy nie myślę, nigdy, w ogóle to jest ciekawe, dlatego że są jakieś takie pokłosia stanowisk, które wynikają jakby z czasu, w których na przykład nie lubimy figuracji w tym czasie, wiesz, albo nie lubimy abstrakcji w tym czasie, tak? I to jest jakiś taki dziecinny ostatecznie. Była u mnie wizytacja miesiąc temu z takiego węgierskiego muzeum, które zresztą ma moje prace w kolekcji. I przyjechali młodzi kuratorzy trochę tak sobie popatrzeć, ale przy okazji, bo tam gdzieś był kontakt, to wpadli do mnie do pracowni. I powiedzieli coś takiego bardzo ciekawego, że oni są zaskoczeni polskim rynkiem galeryjnym, polską sceną, bo to jest oczywiście ich jakby prawie jeden do jednego to powiedzieli. Mówi, że do jakiej galerii nie wejdą, wszędzie jest taka magiczna figuracja jest przedstawiona jako propozycja, jako oferta galerii. I to jest w każdej galerii sprawie ta magiczna figuracja. Taka bajkowa, taka jak karty z Dixit, wiesz. Dla oni oczywiście trochę pejoratywnie o tym mówili. Ja nie mam takiego stanowiska. Ja mówię, dobra, ale jaka jest scena wasza? Oni mówią, że u nich dominuje abstrakcja. Jest jakby w ogóle czas na abstrakcję. Pojawiło się kilka bardzo charyzmatycznych osób, które tak wokół swojej wypracowanej abstrakcji zakręcili tą sceną, że ludzie zaczęli po prostu być wokół abstrakcji. No więc nie ma prawdy o scenie nawet tego regionu, tak? No bo to jest co? 800 kilometrów? Nie wiem, 1200 kilometrów? I wydaje mi się, że ja trochę dorastałem w akademii, w której ta abstrakcja była tak, miała jakiś taki, może była zbyt uproszczona przez niekompetentnych ludzi w jakimś czasie.
Wiesz? Ale to ze względu na to, że już się nie mówi o tych klasykach awangardy wielkich, czy...
Nie, znaczy, wiesz co, na akademii zawsze się mówi o klasykach awangardy, niestety, ale mało się mówi o młodych klasykach, aha, czy o tym, co się dzieje teraz, tak? Wiesz, na akademii w 2010 roku można było usłyszeć o Althamerze, Żmijewskim i Kozyrze i to był prawdopodobnie koniec opowieści o sztuce. I resztę musieli poznać artyści sami. Więc to tak naprawdę mieli...
Miałeś historię sztuki?
No miałem, no więc no. Mówisz, dotąd dochodziliśmy mniej więcej. To jak dobrze było. Wiesz, to było oczywiście wtedy, może teraz jest trochę inaczej i też akurat na moim wydziale, może na innych jest inaczej. Wiesz, oczywiście Mirek Bałka, no to on bardzo dbał o to, on jak robił zajęcia, no ale to już była specyfika tej pracowni, to on pokazywał w Tate, bo dostawał zaproszenia, nie? Mówi, w Tate jest teraz to, świetna artystka, cyk, 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 cyk i nagle w życiu nie słyszałem. W Guggenheim jest to, wiesz, jakby przynosił taki zestaw zaproszeń i mówił, co jest na świecie teraz w wystawach. No i to, i pozostawiał te ulotki i potem ludzie podchodzili, spisywali te nazwiska i googlali ich i poznawali tych ludzi, co jest fenomenalną praktyką. Ja zresztą sam poznałem kilka obłędnych osób wtedy, tylko dlatego, że no, ktoś mi powiedział, że to jest. No bo to rzeczywiście trudno jest wymagać od studenta, który ma tam 500 godzin w tygodniu zajęć, żeby on teraz śledził, która galeria na świecie co otwiera. Też śledzenie tych dominujących nie jest prawdą o niczym, tylko prawdą o programie dominujących instytucji. Więc wiesz, tam był brak i ten brak też był oparty mniej więcej, to była taka dekada braku, nie? Tak dużo czasu i dużo jakiejś tam uważności musiało się pojawić, zanim gdzieś to wszystko mi się unormowało oczywiście i wielu innym osobom. Więc... Ale z samego takiego tego czasu, kiedy wychodziłem, no to abstrakcja była trudna, dlatego że istniało takie pokłosie, że ty musisz umieć dobrze obronić swoją pracę. Musisz merytorycznie mieć kapitał, żeby ta praca miała jakiś taki kulturowy ciężar. Że jeśli chlapiesz na nią, oby nie, to z jakiego powodu na nią chlapiesz? Ten powód będzie tak ciężki, żeby to chlapanie miało sens. Moim zdaniem to też nie jest prawda o abstrakcji. I bardzo była karana moim zdaniem taka, ale też jakby w tym czasie wydaje mi się szerzej, jakaś taka uczciwość, która polegała na czystym czasie takiej pracy, geście i na nonszalancji pewnego działania. Może też dlatego, że się zaczęło pojawiać bardzo dużo osób, które w bardzo nonszalancki sposób to traktował, które nie miało zaplecza, żadnego zaplecza artystycznego, nie miał żadnej edukacji, żadnego warsztatu i po prostu powtarzali, wiesz, jakby gest, który jest łatwy, bo ktoś go uprościł przez kilka dekad swojej praktyki. No i to było wyzwanie, tak? Ja śmieję, że pewnie co godzinę na świecie rodzi się ktoś, kto będzie chlapał na płótno. I jak zaczynasz szukać Instagrama, to na Instagramie jest po prostu, jak wpadniesz w taką z ciekawości, nawet jak wpadniesz w taką odnogę, to tam tych twórców chlapiących na płótna, oni się w zasadzie cały czas rodzą i cały czas robią to.
No tylko abstrakcja abstrakcji nierówna, oczywiście, co najlepiej widać, kiedy się obsuje z takimi obrazami, rzeźbami, po prostu dziełami na żywo, bo to wtedy robi różnicę.
Ale z perspektywy młodej osoby, która, wiesz, bardzo mocno w siebie wątpi w to, co robi, ta umiejętność wybronienia tej praktyki szczególnie abstrakcyjnej, zdaje się czasem niemożliwa. Znaczy w sensie, nie możesz komuś powiedzieć, że wiem, że to jest dobre, czy rozumiem to, albo czujesz, że to mnie gdzieś prowadzi i to jest koniec zdania. Jest bardzo dobry statement, w którym możesz zostać, bo wtedy nikt, jak wiesz, nie masz żadnego tam, żadnej ścieżki za sobą, no to ktoś powie, no... Tak? Jakby dużo łatwiej jest powiedzieć, że robię to, bo i zacząć tworzyć narrację, która jest poza praktyką. I trochę śmieję, że mamy w Polsce bardzo dużo osób nauczonych mówić o sztuce. A mało osób, które czuje sztukę. Szczególnie widzę to, jak rozmawiam z ludźmi, wiesz, którzy reprezentują jakieś instytucje. Jak czytam statementy, opisy i tak dalej, to w zasadzie ten sam bot to wygenerował. Ten sam lat 90. schemat myślowy. Ta sama potrzeba odpowiedzi na pytania, które są niezadane, ale które, jeśli miały być zadane, to w ten sposób. I jakby czuję, że oni, że wszyscy myślą, wiesz, tak samo. I ja w ogóle przestałem czytać te rzeczy. W ogóle odrzuciłem cały ten aspekt sceny. Przestałem czytać teksty kuratorskie, po prostu idę i jak wejdzie, to wejdzie. Jak wejdzie, to jestem ciekawy, to szukam potem, to zaczynam się zastanawiać, to oglądam wywiady, to gdzieś tam się fascynuję. Ale nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której zafascynowałby mnie tekst kuratorski do wystawy.
Też mam z tym problem.
Jakby to po co on jest? Bo on nic nie wyjaśnia, nic nie upraszcza, ale też nic nie fascynuje w żaden sposób.
Ja czasami mam wrażenie, że ma komplikować przede wszystkim.
Tak, jakby, bo im bardziej to skomplikujemy, tak. Tym, wiesz, jakby w tej prostocie, widzimy w tej prostocie często problem. A w nim może, bo to jest oczywiście pytanie, jaka prostota, jaki gest, jakby to nie jest prawda o całej praktyce, ale wydaje mi się, że często jest w tym problem, nie ma w tym pasji. Czytam te teksty i nie widzę pasji. I potem rozmawiasz z twórcą, z twórczynią. Jest olbrzymia ilość pasji. Są rzeczy, których oni opowiadają, czy są ich doświadczenia, czy coś. I to jest jakby, wiesz, wulkan po prostu przemyśleń, z których tam skapują co któreś słowa na tą pracę. Ale jak zaczyna być opowieść, to ona jest ustrukturyzowana tak, że przestaje mieć potrzebę. I w moim odczuciu oczywiście. I w związku z tym, ale kiedy jesteś osobą, która nie ma jeszcze tej wiary w siebie, tego przekonania, tego udowodnienia, że tak można, no to naśladujesz rozwiązania, które są ci pokazane jako prawdziwe, tak? Że o, jak napisz tekst do swojego dyplomu, no i tam zaczynasz, wiesz, patrzeć, jak ludzie piszą teksty do dyplomu, no bo poznajesz w ten sposób, no bo skąd masz wiedzieć? Ja w którymś momencie wróciłem do abstrakcji właśnie w takiej opozycji do tego. Ja oczywiście doskonale rozumiem swoją praktykę i wiem, skąd się wzięły te rzeczy. Wiem, na jakie pytania odpowiadam i wiem, co mnie ciekawi w nich. Ale potrzebowałem mniej figuratywnej anegdoty w obszarze sztuki. Potrzebowałem trochę mniej historii i historyjki. I mniej też takiej personalnej frustracji, wiesz, jakiegoś takiego opowiadania o mojej babci, która ten, dlatego mam ten talerzyk od babci, na którym teraz maluję. I to jest jakby, to jest jakaś taka, to jest nostalgia, którą ja rozumiem. To jest, wiesz, pewien rodzaj empatycznej energii, którą ja doskonale rozumiem, ale on mi nie sprawia komfortu. Nie sprawia mi komfortu, mi osobiście. W odbiorze takiej sztuki i w ciekawości o tej sztuce. Bo on często jest tak przedstawione, że on mówi tylko o doświadczeniu jednej osoby w jej życiu. Tak naprawdę mnie to nie interesuje. Nie ma w tym nawet chęci bycia uniwersalniejszą opowieścią. Chęci wyłamania się z własnego schematu myślowego. Chęci przemielenia własnego doświadczenia i zwątpienia w nie. Czy to jest w ogóle doświadczenie, które mają ludzie, czy w ogóle istnieje doświadczenie, czy ja się mogę podzielić z kimś z nim, a może nie muszę w ogóle. Wiesz, jakby mam takie wrażenie, że często jest to jakoś tak skrajnie osobiste, że aż nietrawialne. Oczywiście jest olbrzymi kapitał nostalgicznej, osobistego doświadczenia w moich pracach. Tylko, że on jest ukryty za warstwą abstrakcji, przez co może być czymkolwiek i często jest czymkolwiek dla ludzi. A później jak zaczynamy to rozkładać, no to, to tak mówię o swoim doświadczeniu, żeby to była rozmowa o uniwersalnym doświadczeniu. To trochę, wiesz, jak Katarzyna Kozyra, która dokumentowała siebie, wiesz, kiedy miała raka, to ona mówiła o lęku też, olbrzymim, i to lęku, który ma każdy. I mama mówiła o własnym doświadczeniu, dlatego te prace są wybitne do dzisiaj, ale jednak opowiadając o swoim doświadczeniu, mówiła o o wszystkich strachu. I w tym było coś fenomenalnie uniwersalnego. Nawet nie było potrzeby, wiesz, była tylko potrzeba zarchiwizowania tego i zostawienia tego w nas, bo reszta już jest w nas, nie? Fenomenalne zresztą, fenomenalne prace. Ale też znowu wynikające z potrzeby, ewidentnie z potrzeby, a nie z pragnienia. Nie z pragnienia bycia zauważonym, docenionym, takim czy innym. Tak? Ta potrzeba jest taka, że jeśli jest naprawdę, to czy w piwnicy, czy na strychu i tak coś będziesz robić. Czy z tym, wiesz, poklaskiem większym, mniejszym, ta praktyka jest zawsze z tobą.
Czy w takim razie wolisz słuchać o tym, jak inni odbierają twoje abstrakcje, czy sam wolisz o nich mówić?
Ach, boję się, że tu odpowiedź już jest zeszyta, jak zauważyliście państwo, ja lubię mówić o rzeczach. Wiesz co, ja lubię mówić o swoich pracach, ponieważ mają dużo ukrytych rzeczy. Nie lubię o nich słuchać, dlatego że nie wydaje mi się, żeby to było istotne dla mnie jako twórcy. W sensie nie ma potrzeby mi dowozić własnej perspektywy, bo ona jest nieskończona. Że każdy ma jakieś przemyślenia. Ja to najbardziej nie lubię, kiedy ludzie widzą abstrakcję i ktoś mówi, o, taki konik. Wiesz, jakby, no wiadomo, że głowa to robi, że próbuje odnaleźć w formie jakąś figurację, jakieś znaczenie, jakąś opowieść. Ale ja wtedy zawsze przywołuję ten, wiesz, taki ready-made'owy, dadaistyczny eksperyment, w którym, wiesz, jeżeli postawisz krzesło do góry nogami i powiesz, to jest rzeźba, no to ktoś przychodzi i mówi, co, to nie jest rzeźba, to jest krzesło do góry nogami. Mówisz, nie, bo na krześle można usiąść, na tym nie usiądziesz. Kiedy zabierzesz obiektowi funkcję, to staje się tylko formą i dlatego jest rzeźbą. No i można się z tym zgadzać, nie, kłócić albo, wiesz, afirmować to, ale ostatecznie jest to próba, to jest eksperyment myślowy, to jest próba spojrzenia na rzeczy, pozbawienia ich funkcji, to jest prawie niemożliwym działaniem i wtedy zaczynasz myśleć o rzeźbie. I jeżeli to ci się udaje zrobić, to potem patrząc na abstrakcję nie widzisz konika, bo nie masz potrzeby go zobaczyć, nie szukasz go przede wszystkim, nie szukasz opowieści, nie szukasz znaczenia, tylko widzisz na przykład ruch w tych pracach, to, że one, wiesz, są w jakiejś dynamice do siebie, że jakoś wykrajają rzeczywistość, że zaczynasz patrzeć przez tą rzeźbę na świat. Rzeźba jest zawsze tym, czym jest i tym, czym nie jest. Całe otoczenie dookoła rzeźby jest też częścią rzeźby, częścią rzeczywistości. I dla mnie ten eksperyment ready-made jest bardzo fajny. Ja co jakiś czas to testuję, ale testuję na przykład w takie sposoby, że idę do specjalistycznego sklepu i biorę z półki rzecz, której absolutnie nie wiem, do czego służy. Jest po prostu czymś, mówię, kurwa, jakie to jest w ogóle ekstra. Jakby zostawiłbym...
Nie mam pojęcia, do czego służy.
Zostawiłbym to i powiedział, że to jest rzeźba, bo już mi się tak, wiesz, tak strasznie się podoba. Oczywiście ten element decyzji jest też elementem kreacji, ale też trzeba rozumieć, że, wiesz, no to mogło być za mało, ale dla mnie wtedy jestem zafascynowany tym. Jakieś elementy rowerowe kiedyś byłem zobaczyć i w ogóle godzinę oglądałem jakiś błotnik. Nie wiedziałem, czy to jest błotnik. I to można robić w nieskończoność. Można w Leroy chodzić i patrzeć na klucze do montowania rur i nie wiesz, do czego to jest, bo akurat nie wiesz. Jesteś zachwycona tym. To trochę jakby oglądać roślinę, której nigdy nie widziałaś. Jeżeli umiesz to zrobić, to i ta abstrakcja będzie dla ciebie inaczej dostępna.
A czy swoje rzeźby zaczynasz od myśli, która pojawia ci się w głowie, czy widzisz jakiś przedmiot, który właśnie cię inspiruje do stworzenia czegoś przestrzennego, większego z tego?
Wiesz co, to jest obecna praktyka, ten cykl resztki, nad którym pracuję, polega na tym, że ja zbieram odpady po rzeźbach, po różnych tam inicjatywach, wydarzeniach i tak dalej. I bez szkicu, czyli bez tego wstępu, tej fantazji, tej projekcji, ale też tej projekcji wiedzy, jaką mamy o praktyce, zaczynam zbierać te resztki, których mam tam kilka palet i szukać pretekstu, żeby zrobić rzeźbę. Czyli jakby po prostu organicznie składam i zaczynam patrzeć, czy ona ma potencjał, żeby stać się nową pracą, kolejną odsłoną. I to jest taki, z jednej strony jest taki kapitał nostalgiczny w tych resztkach, no bo one już są konsekwencją czegoś, już są jakimś odpadem, ale z drugiej strony mają jeszcze bardzo dużo takiej ambicji, żeby stać się znowu rzeźbą, takiego pragnienia. Są trochę takie totamy nadziei, że jeszcze coś je czeka. I dlatego ja ich nie szkicuję wcześniej. I dlatego te prace zawsze jak skończę mnie zaskakują, ponieważ ja się w nie wsłuchuję, patrzę, czy się znajdują rytmy, czy się znajdują formy, kąty, czy się znajdują, czy ta praca zaczyna się składać i ona organicznie wzrasta i ja ją rozumiem, po prostu patrzę na nią i widzę, że żebym, bo ja nie jestem tak zdolnym artystą, żebym to narysował wcześniej, żebym wymyślił to, wiesz, mając ołówek w ręku, ale mogę to doświadczyć, udaje mi się to zaobserwować, kiedy to się dzieje. W związku z tym to powstaje, ja mówię, kurde, ale ekstra praca. W ogóle w życiu bym jej nie wymyślił. I wychodzę wtedy zachwycony. I staram się teraz praktykować to w ten sposób, żeby zostawać ze swoją praktyką cały czas będąc poruszanym. Żeby nie robić pracy, która mnie nie zachwyca na końcu. W sensie takim, że zaskakuje, wiesz, że zostaje i myślę sobie, ale ekstra, kolejna odsłona. W ogóle jestem ciekawy, co będzie następne. Wiesz, jakby... Mega to jest porywające, tak wręcz uzależniające, że chcesz jakby zobaczyć, jak wyjdzie tym razem, jak się odpowie, jak się wyczaruje ta forma. Więc dlatego przestałem w ogóle szkicować i przestałem myśleć o nich przed faktem.
A czy masz jakieś miejsce swoje wymarzone, w którym chciałbyś zobaczyć swoje rzeźby?
Wiesz co, pewnie tak. Pewnie jest ich mnóstwo. Pewnie jest nieskończona lista.
Ale czy bardziej to są instytucje, czy właśnie jakieś takie bardzo specyficzne, nie galeryjne przestrzenie?
Ja mam bardzo dużo ambicji, żeby przenieść tą swoją praktykę na przestrzeń publiczną. Pracuję nad tym już od jakiegoś czasu. Udało mi się w tej chwili zrealizować dwie rzeźby, które mogą stać na zewnątrz. Teraz pracuję nad pierwszą dużą realizacją, taką dwumetrową. I bardzo bym chciał widzieć swoje prace w parkach. Bardzo bym chciał widzieć je na ulicy. Bardzo chciałbym, żeby one były, żeby były jedną z propozycji w tym kraju do rozmowy przestrzeni publicznej. Spośród dosłownie kilku osób na 40-milionowy kraj, które mają kompetencje, żeby robić coś na zewnątrz. Bo poza oczywiście pomnikami, papieżami i ludźmi, którzy siedzą na ławkach, bo to są mniej więcej, wiesz, mamy jeszcze krasnale ogrodowe i to jest mniej więcej propozycja. No i mamy też architektoniczne słupki, które są postawione przed wieżowcami jako forma zagospodarowania placa. Bo to są jakieś takie, prawie jak rzeźba, ale jednak nie rzeźba. Tylko jakiś taki konstrukt. Więc bardzo bym chciał w tą stronę pójść i pracuję nad tym bardzo dużo ostatnio. Oczywiście, wiesz, każda instytucja publiczna, która jest, chciałbym, żeby, wiesz, miała pracę, no bo to jest jakby najdoskonalsze uwiarygodnienie i podsumowanie praktyki, jeśli prace stają się częścią publicznych zbiorów i stają się dziedzictwem narodowym. Moje prace są w kilku publicznych kolekcjach, w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Narodowym w Lublinie. I to są takie rzeczy, z których jestem najbardziej dumny. W sensie, że to jest fenomenalne, że one zostają gdzieś tam. I że jest jakiś taki, wiesz, mikroślad, małe archiwum, wiesz, tej praktyki, tej myśli, która gdzieś tam będzie. Jestem bardzo też wdzięczny. Natomiast fundamentalnie staram się nie marzyć i nie fantazjować i nie poświęcać za dużo uwagi temu, co mogłoby się stać albo co mnie tam czeka dalej, bo ja nie wierzę w przyszłość. Przyszłość nie istnieje. Ona może się stać jedną z wielu i wydawanie energii na nią sprawia, że nie wydajesz energii na obecność, czy jesteś mniej obecna, mniej czujna, więc mniej doświadczasz. W związku z tym, jeśli nie doświadczysz tego teraz, nie doświadczysz tej przyszłości, która przyjdzie, jaka by nie była. I tak mniej więcej uciekają dekady, aż się kończą te pytania.
A czego najbardziej lubisz doświadczać w takim razie? W teraźniejszości?
Wiesz co, ja lubię w ogóle doświadczać teraźniejszości. Od porannej kawy. Wiesz, ja na przykład kultywuję momenty. W sensie staram się nie mieć, ale to jest olbrzymi komfort. Ja też wiem, że wiesz, to zdanie pewnie doprowadzi do furii każdego, kto... Ale ja dla swoją obronę powiem, że ja pracowałem w korporacji przez 10 lat, więc wiem, jaka to jest praktyka wstawać i być 8 godzin gdzieś tam przed biurkiem. I wiem, jak ucieka, jak bardzo trudno jest być obecnym. Jak bardzo atrakcyjne jest być nieobecnym, żeby czas po prostu zniknął, szczególnie ten, który jest nam gdzieś tam zabrany w tym kapitalistycznym formacie. Ale obecnie mam taką swobodę i wiesz, po półtorej dekadzie ciężkiej pracy i praktyki udało mi się dojść do miejsca, w którym staram się nie mieć takich punktów, do których dążę. To jest, myślę, że to jest najlepsze określenie, czyli za miesiąc długi weekend, a w piątek to muszę coś tam. Wiesz, jakby jest zawsze jakiś punkt, który jest jakimś takim checkpointem w życiu, bez mała, który musi się wydarzyć, a potem jest kolejny, który się musi wydarzyć, i tak w zasadzie skaczesz po tych punktach. I w zasadzie są tylko te punkty potem. I mi się wydaje, że jeśli... I sam byłem w tej pułapce bardzo długo, w tych punktach nie ma drogi, tylko są punkty. I zacierają się właśnie takie pojedyncze rzeczy, jak na przykład kawa, jajecznica z namaśle, która jest doświadczeniem żadnym wybitnym, ale jest fenomenalna.
Bardzo przyjemna.
Zawsze jest fenomenalna sama w sobie. Chyba, że musisz zjeść szybko i wybiec już, bo coś. No bo takie jest życie, czasem jest busy, nie? I mam obecnie taką, powiedzmy, chwilę oddechu po bardzo intensywnych latach, w którym udało mi się właśnie być w tych miejscach i bardzo sobie to cenię. I wiem, że to też nie jest powszechne doświadczenie. I wiem też, że ten czas się skończy i się zacznie jakiś inny czas, który będzie miał swoje warunki. I być może uda mi się zachować chociaż fragmenty tego, a być może będę musiał coś tam przewałować, no bo tak też bywa. Ale póki co udaje mi się nie biec, ale wiesz, ja na przykład jak idę do pracowni, to siedzę tam 14 godzin. I czasem na przykład jak zaczynam projekt, to zaczynam go i to pracuję przez 2 miesiące, dzień w dzień po 14 godzin, włącznie z weekendami. No bo ja już nie mogę nic innego zrobić. Wtedy już zacząłem, to chcę już poznać odpowiedzi, więc siedzę i robię, i siedzę i robię. I po 2 miesiącach takiej pracy, w której w zasadzie, wiesz, zanikam z jakiegoś życia towarzyskiego, wiesz, żadnych weekendów, nic, no bo też, mówmy się, no nikt mi nie każe tego robić, ja to chcę robić. No to po 2 miesiącach takiej pracy potem miesiąc mogę odpocząć, w sensie mogę akurat nic nie robić, co się rzadko kiedy zdarza, ale mogę robić to z taką częstotliwością, żeby... Ale wiesz, ja też wstając rano nie czuję takiego ciężaru, że muszę iść do pracowni, tylko czystą chęć zobaczenia, co dalej. To jest jakby wręcz fantastyczne, że mogę tam być tyle godzin i że mogę pracować. Ja się czuję bardzo, pracując na rzeczy, czuję się bardzo zrelaksowany, bardzo wolny na głowie się czuję, ale też bardzo obecny. I oczywiście ciało jest wykończone, ale też jest tak wykończone fenomenalnie, że ja wracam do domu i kładę się i w zasadzie w tej pozycji, jak się położyłem, to się rano budzę, jakby nawet nie drgnąłem, bo tam już nie było żadnej energii w tym organizmie. I wiem, że czasem przesadzam i wyniszczyłem oba nadgarstki w ten sposób, ale lubię to. Więc to też jest dla mnie obecność. I zdecydowanie czas, który uwielbiam. W ogóle być w pracowni i robić rzeźbę, to jest coś fenomenalnego.
To w takim razie życzę ci jak najwięcej tego czasu w pracowni, bycia obecnym, a jednocześnie też doświadczenia, tak jak ty najbardziej lubisz. Serdecznie dziękuję ci za rozmowę, a wam dziękuję za jej słuchanie. Jeżeli podobał wam się ten podcast, to polecam wam oceniać go, jeżeli wam się oczywiście dobrze słuchało, i do usłyszenia w kolejnych rozmowach.
Dzięki.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.